Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, kochana rodzino Radia Maria, to już trzecie spotkanie z cyklu przed kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, czyli z cyklu pierwszych pięciu sobót miesiąca. Przygotowujemy się w ten sposób do tego dnia. Wielu z nas włączyło się w ten program, który zaproponował nasz dziennik, a więc zbieramy znaczki, żeby jakoś i tym zewnętrznym sposobem powiedzieć Ojcu Świętemu o naszej pamięci, ale przede wszystkim oddać się pod Jego święty protektorat, pod jego pośrednictwo przed tronem Boga Najwyższego. To pierwsze soboty miesiąca zaczęły się w grudniu do kwietnia, ale równocześnie są to katechezy, będzie ich 10 w całości, jako czas przygotowania do sesji nadzwyczajnej Synodu Biskupów, które zostały, te katechezy, poświęcone rodzinie, ale w rytmie pytań, ankiety papieża Franciszka. Dzisiaj 5 z takich pytań dotkniemy w sposób szczególny. Będą one się odnosić do tematu bardzo modnego również w prasie, nie tylko niekatolickiej, ale przeciwnej nauce Bożej. Stąd też te nasze katechezy nie tylko prowokują do osobistych dyskusji, ale przede wszystkim są po to, abyśmy nabrali odpowiedzialności za prawdę w przestrzeni publicznej. Każdy ma prawo, wiedząc, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem, ma prawo mnie zapytać, tak jak święty Piotr nas upomina, byśmy się przygotowali, przysposobili do obrony tego, co jest treścią naszego życia, co jest skarbem naszego myślenia, czyli nauki, do obrony nauki Bożej. Potrzebna nam jest taka pogłębiona studyjna refleksja i dlatego też poświęcamy pierwsze soboty dzięki naszemu katolickiemu radiu, aby rozwijało się to pierwsze z wielu narzędzi głoszenia prawdy, radio. Dziękujemy Panu Bogu za ostateczne zwycięstwo telewizyjnej możliwości wejścia na multiplex pierwszy. Czytamy dziennik i inne periodyki, ale przede wszystkim radujemy się też rozwijającym się programem Szkoły Toruńskiej, nie mówiąc już o świątyni. Jest to duży program formacyjny, można by go nazwać takim centrum inspiracji najrozmaitszych pomysłów na wszystkich poziomach, już nie powiem o stronach internetowych, o korespondencji i co jest najważniejsze, właśnie ten tytuł Rodzina Radia Maria, spotkania, zwłaszcza spotkania pielgrzymkowe, spotkania poniedziałkowe. Przygotowujemy się do spotkań i w tym roku, zwłaszcza kanonizacyjne w Rzymie i lipcowe w Częstochowie. Mówię celowo w szerszym kontekście, ponieważ w tym rozważaniu, które króciuteńko przedstawię, nie idzie mi tylko o jakiś zamknięty temat do odrobienia, jak to bywa nieraz w wykładach uczelnianych. Jest temat, jest słuchacz, jest sprawdzian, na ile słuchacz zrozumiał, na ile do niego się dotarło. I w pewnym sensie obowiązek wykładowcy w jakimś tam wymiarze na tym się kończy. My tworzymy rodzinę, my tworzymy wspólnotę, to jest Kościół Chrystusowy, który w swoim sakramentalnym, podstawowym budowaniu ma najrozmaitsze wspólnoty. I właśnie ta wspólnota, którą gromadzi w rozmaity sposób centrala toruńska, tak bym to nazwał, ona ma swoje obowiązki. Ona musi być wyjątkowo liderska, musi być uświadomiona, musi być bardzo umiejętnie też uzbrojona w życzliwą, ale przejrzystą i zdecydowaną odpowiedź każdemu, kto stawia pytania, albo kto ma też wyraźnie krytyczny, czy wręcz kontestujący sposób odnoszenia się do prawdy Bożej. Dwa fakty dzisiaj rozważymy, ale tematem katechezy jest właśnie spojrzenie na człowieka w jego pierwotnym zamyśle Bożym w odniesieniu do tekstu biblijnego, który po raz pierwszy prezentuje dzieło Boże, jakim jest człowiek przed światem. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Stworzył ich, to znaczy pierwszych ludzi, stworzył nas mężczyzną i kobietą. Oczywiście będzie więc nacisk stawiany przede wszystkim na to komplementarne spojrzenie na Boże dzieło. Jesteśmy albo mężczyzną, albo kobietą. I właśnie w tym kontekście trzeba rozważyć dwa fakty. Pierwszy, odwieczny, stary. Razem ze świadomością ludzką pojawiło się to rozeznanie, że jesteśmy mężczyzną i kobietą. I nie ma na świecie kultur, ani zapisów, ani świadomości u najbardziej prymitywnych mieszkańców globu, aż po najbardziej wykształconych. Nie ma innej świadomości, tylko ta. Jesteśmy mężczyzną i kobietą. Czyli natura człowieka mówi, natura nas tak prezentuje. My jesteśmy z natury tak przedstawieni. I ten fakt, oczywiście mężczyzna i kobieta w relacji wzajemnego umiłowania i zawierzenia tworzą małżeństwo, ten fakt potwierdza tekst biblijny. Tekst, który powstał pod natchnieniem Ducha Świętego i który jest listem Boga pisanym do człowieka, zwłaszcza wtedy, kiedy patrzymy na człowieka w jego realnej, ziemskiej posłudze. Mówimy w naturze po grzechu pierworodnym, czyli naturze, która cierpi na różne ułomności, ma chwilę zaciemnienia, nie zawsze rozeznaje, czyli nie zawsze dociera do tej prawdy naturalnej i dlatego trzeba tę prawdę naturalną przypomnieć, potwierdzić i to czyni tekst biblijny. To jest jeden fakt, ale jest też drugi fakt. Współczesny nacisk, a to związki jednopłciowe, a to świadomość płci, która nie zależy od natury, od fizjologii, tylko zależy od mojego wyboru. A to moje rozumienie dobra i zła, czyli rozróżnianie między tym, co człowiekowi służy i co, czego powinien unikać. To moje, to ja. Postawienie człowieka w centrum i okazuje się, że takie postawienie w centrum jest równocześnie skazaniem go na porażkę. Jest to największa porażka współczesnego człowieka. To jest oparcie wiedzy na sobie. Co więcej, nawet prawo próbuje się tak rozumieć. Dobre, czyli legalne jest to, co mi służy, nielegalne jest to, co mi w jakimkolwiek wymiarze stwarza przeszkody. Można by się tym drugim faktem, głęboko pozbawionym jakiegokolwiek rozumowego uzasadnienia, czyli mówiąc krótko, nielogicznym faktem, można by się nie zajmować. A jednak atak, i to atak przy pomocy narzędzi, o których za chwilę będziemy mówić, jest tak wielki I co więcej, skutki tego ataku są tak czytelne, są tak widoczne, że Ojciec Święty Franciszek, sugerując pytania na synod biskupów, aż 5 z tych pytań odnosi się wprost do duszpasterzy, którzy w jakichś wymiarach szerszych lub węższych mają kontakt z ludźmi tak ogłuszonymi. Co więcej, te pytania są ustawione jeszcze w sposób bardzo pokrętnie ubrany w takie chociażby słowa jak troska o równe traktowanie kobiety, któż by o to nie dbał. I ten problem, zacznijmy właśnie od takiego pytania, czy rzeczywiście kobieta, zwłaszcza w nauce Bożej, została pominięta? Czy jest traktowana na równi? Najpierw nauka biblijna. Jak Biblia patrzy na kobiety? Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Pobłogosławił. I tak w tym dziele uposażenia, jak potem w 3 rozdziale czytamy, w momencie upomnienia, a nawet rozliczenia, a nawet ukarania, obydwoje są przywoływani, mężczyzna i kobieta, zawsze razem. Tak samo normy moralne przy pierwszym zapisie, już w 2 rozdziale one się jawią. Daje polecenie jednemu i drugiemu, i mężczyźnie, i kobiecie. Kobieta jest potraktowana w pełni jako osoba odpowiedzialna za swoje czyny i dlatego otrzymuje takie same nakazy i zakazy jak mężczyzna. Nie jest pozbawiona godności osoby czy możliwości samostanowienia. Nie jest poddana pod władzę mężczyzny do tego stopnia, że tylko mężczyzna zezwala jej na taki czy inny czyn i bierze przez to odpowiedzialność. Nie, ona jest od samego początku osobą autonomiczną. Odpowiada na równi z mężczyzną. A potem wiele innych momentów Biblii, który potwierdzi tę naukę. Moment chociażby przykazania czci ojca twego i matkę twoją. Najpiękniejsze słowo, które kierujemy zasadniczo tylko do Pana Boga, cześć. Skierowane jest do mężczyzny i kobiety. Czci ojca i matkę swoją. Bardzo wiele postaci kobiecych w Biblii, w takich różnych kontekstach, już nie będę ich cytował, bo to nie ten temat, żeby tylko Biblią się zająć. I te postacie przygotowują osobę numer 1. Zapowiedziano w 3 rozdziale Biblii niewiastę. Już od początku kobieta jest postawiona jako początek zbawienia. To ona zetrze głowę węża. I ta zapowiedziana w 3 rozdziale Księgi Rodzaju niewiasta. Bezpośrednio można by skojarzyć ją z pierwszą matką, z Ewą. Ta niewiasta w pełni została objawiona w osobie Matki Najświętszej. To ona i tylko ona otrzymuje przywilej Bogu Rodzicy. A potem w Kościele Bożym. Popatrzmy, ile osób pośród świętych to kobiety. Czy to będzie najpierw sam poziom świętości, przedstawicielki nauki, doktor Kościoła, jedna, druga, trzecia, czwarta i po kolei. Tak samo dzieła społeczne, nawet polityczne, nawet wojskowe w jakimś wymiarze się pojawiają. A przede wszystkim kultura ducha, pokój między pokoleniami, między narodami, wspaniałe postaci świętych, które konsultowały, które dialogowały, które negocjowały między zwaśnionymi. I nad tym wszystkim dar macierzyństwa. To macierzyństwo nie tylko upoważnia, ale i usprawnia kobietę do tego, by weszła na równi z wszystkimi innymi wydarzeniami, ze swoją osobą, swoją mądrością, swoją miłością. I to jest historia, Biblia, historia Kościoła. A w działalności Kościoła, w tym codziennym duszpasterskim zatroskaniu, które można by zapisać jako starania pedagogiczne, jako wychowanie, troska o wychowanie, troska o właściwe zabezpieczenie godności kobiety. Zwłaszcza przykazanie szóste, nie cudzołóż, i prawda o nierozerwalności małżeństwa. Wielokrotnie do tego tematu wracaliśmy, nie będę go w tej chwili rozszerzał, ale jest to najbardziej bogate i wszechstronne zaangażowanie nauki Kościoła i pedagogiki i całej troski w podniesienie godności kobiety. Nie cudzołóż, czyli uszanuj, nie dotykaj, nie niszcz wrażliwości kobiecy, nie oszukuj, nie kłam, nie wprowadzaj w sytuacje, które w tej chwili, można by powiedzieć, wypełniają większość ekranów telewizyjnych. Ciągłe jakieś napięcia, jakieś dramaty, jakieś zdrady, jakieś rozbijanie psychiki ludzkiej. I to wszystko najtrudniej i najgłębiej przeżywa kobieta. To ona staje się ofiarą bałaganu moralnego. A nierozerwalność małżeństwa, mówią, że to niewola. Proszę zrobić zestawienie wydarzeń tam, gdzie małżeństwo poważnie, wyjątkowo poważnie traktuje swoją wierność przykazaniom i tam, gdzie ta wierność została zachwiana czy wręcz zniszczona. Gdzie jest szansa na szczęście, na pokój, na przeżywanie i rozwijanie wspaniałej atmosfery domowej, a gdzie są te nieustanne, szarpiące nie tylko nerwy, ale niszczące zdrowie i nawet ekonomiczny wymiar życia ludzkiego, dramaty. Kościół z szacunkiem odnosi się w ramach tej pedagogiki, o której mówimy, do słabości. Słabości trzeba leczyć. Wspierać powrót do zdrowia i bronić przed wykorzystaniem. Na równi obydwie płcie i mężczyzna, i kobieta wymaga wsparcia. A żeby ich relacja, żeby ich wzajemne odniesienie się było oparte o prawdziwą miłość, a modelem tej miłości jest sam Bóg, a przestrzenią, na której tę miłość sobie nawzajem okazują, to jest całe środowisko życia z ich osobistym darem, z pełnym wymiarem fizycznego, cielesnego języka. Język ciała jest również zaprogramowany i zaproszony do tego, żeby mówił miłość. Bożą miłość mówi ludzkie ciało. Co więcej, ta miłość jest boska i jest Bogiem płodna. I to jest właśnie moment, w którym najtrudniej jest wytłumaczyć ludziom, że każde ubezpłodnienie spotkania małżeńskiego jest kalectwem, jest bluźnierstwem wobec miłości, jest złym słowem o miłości. Dlatego pełny kontakt ludzki w perspektywie, ten małżeński, ten współżyjący, w perspektywie zawsze ma dar życia. Kościół w swojej nauce, opierając się na boskiej normie, tę przestrzeń właśnie w sposób szczególny pilnuje. I to jest cała pedagogika chrześcijańska, duszpasterstwo, czy jak dzisiaj chętnie się mówi, formacja. Na czym polega współczesny nacisk? Były ruchy feministyczne, próba wyzwolenia spod różnych uzależnień, są przykłady przewagi mężczyzny, które trzeba przezwyciężyć, ale te ruchy dotykały realnych nierówności, realnych problemów, które trzeba załatwić, tak jak się załatwia inne sprawy. To nie jest tylko problem nierówności między mężczyzną i kobietą. Ile razy otrzymuję zaproszenie, nieraz ciągle to samo sformułowanie. Nieraz mi się to jeszcze i teraz trafia. Należy do tak zwanych VIP-ów. No bo biskupa tak traktują. I widzę ten przywilej, a to inne drzwi do wejścia, a to inne krzesło, a to nawet środek lokomocji inny. Zawsze się zastanawiam, czy to technicznie jest konieczne, bo nieraz pewne rzeczy są technicznie konieczne. Takim VIP-em jest każdy chory, którego się osobno otacza troską. Każde dziecko, każda osoba wymagająca szczególnego wsparcia. Ale ilu ludzi korzysta z VIP-ów, to znaczy z przywileju VIP-ów? Zupełnie w sposób nieuczciwy i nieusprawiedliwiony, tylko dlatego, że ma więcej pieniędzy, tylko dlatego, że ma jakieś tam poparcie społeczne czy jakieś inne układy. I to jest też nierówność. Taką nierówność trzeba maksymalnie niwelować. Więc ruchy feministyczne przeciwko VIP-om mogłyby mieć jakieś uzasadnienie przeciwko uprzywilejowaniu męskiej strony. Ale przecież dzisiaj te wszystkie naciski to są techniki przekazywania, wciskania nam pewnych ideologicznych, pozbawionych argumentów prawd. I co więcej, to nie jest tylko prezentowanie, nauczanie, pokazywanie, ale to jest nacisk administracyjny, a nawet sądowy. Usuwa się ze stanowisk, nie dopuszcza się do urzędów tylko dlatego, że ktoś źle sformułował, nie tak jak wymaga tego propaganda, swoją opinię, swoje stanowisko. Mamy przecież przykłady ostatnio. Z jednej strony przedstawiciel, wysoki przedstawiciel rządowy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji upomina urzędowo ojca Tadeusza Rydzyka za to, że użył sformułowania, które absolutnie we wszystkich kategoriach i katalogach myślenia medycznego występowało. Jeżeli ostatnio się je nerwowo skreśla, to tylko pod naciskiem właśnie tych bez argumentów rozmaitych czynników. Przecież nie nauka skreśliła z katalogu chorób te wszystkie patologie. Nie nauka, nie jakieś głębsze poznanie natury. Nie, to są decyzje polityczne określonych ośrodków, właśnie tych najbardziej krzywdzących, bo mamy pieniądze, bo mamy siłę, bo mamy jakieś możliwości zapisać do VIP-ów każdego, który jest patologicznie obciążony. Szczególna ochrona tak zwanych mniejszości. I dlatego też upomnienie urzędowe. W najbliższym czasie, 4 lutego, ma być w Parlamencie Europejskim dyskusja nad raportem austriackiej posłanki na temat plan działań przeciwko homofobii i dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Idzie o to, żeby zawarte czy związane relacje między dwoma mężczyznami czy dwoma kobietami były szanowane w całej Unii Europejskiej. Co więcej, ktoś, kto by nie szanował, podlegał będzie karze. Co więcej, trzeba ścigać każdego, kto szerzy język nienawiści przeciwko homofobii i tak dalej. Czyli to jest wprost nawoływanie, by zamknąć usta i kaznodziejom, i profesorom, i lekarzom, i wszystkim. Każda patologia na tle życia seksualnego ma być otoczona szczególną opieką, jaką uprzywilejowany temat, który trzeba popierać, a nie wolno ich tych różnych błędów nazywać błędami i tym bardziej zaliczać do kategorii chorób. Taki jest projekt tego raportu, nad którym ma Parlament Europejski 4 lutego debatować. Okazuje się, że przewodniczący Krajowej Rady już w gorliwości czy nadgorliwości zaczął realizować, tak jak gdyby zapadły już decyzje w Strasburgu i w Brukseli. A z drugiej strony nasz Sąd Wojewódzki Administracyjny z Warszawy wydał bardzo ciekawy wyrok, że orzekł, że państwo polskie nie zna instytucji związków partnerskich, a szło o to, że obywatel z Chile, który na terenie Wielkiej Brytanii zawarł z Polakiem związek partnerski, chciał w Gdańsku kupić mieszkanie jako członek rodziny. Tego prawa mu odmówił sąd. Nie znamy takiej instytucji jak związki partnerskie. Ciekawa dyskusja na terenie Polski, w pewnym sensie jakby przytomne jeszcze przytomne, jeszcze trzymające się chociaż tego współczesnego jak na razie, bo tam powiedziano jak na razie prawa, decyzje sądu i nieprzytomne dziennikarsko-administracyjne hasła, które przymilają się światu zachodniemu. I dlatego Ojciec Święty Franciszek stawia poważne pytania, jak duszpasterze głoszą prawdę. W jaki sposób radzą sobie chociażby z takimi kazusami, które w Polsce na razie wydają się jakby sprawą z gwiazd, mianowicie dwóch mężczyzn czy dwie panie przynoszą adoptowane dziecko tam od kogoś, żeby proboszcz chrzcił i one mają go przygotować do życia w kościele. No to są projekty zupełnie jak na razie nierealne w naszych realiach, a jednak są możliwe. Tym bardziej, że mogą być prowokacje. Specjalnie taką scenę zaaranżują dziennikarze, żeby mieć o czym pisać. A przy tym my mamy tę naszą słabość. Polska stale jest papugą narodów. Może być papugą. Może żyć w kompleksie zaścianka. Zamiast cieszyć się prawdą, zamiast cieszyć się tym wyjątkowym dorobkiem duchowym, który staje się atrakcyjną i jedyną ofertą dla współczesnego świata. Zdrowa rodzina, zdrowe myślenie, pięknie budząca się młodzież, wspaniałe ośrodki, te od katechezy począwszy, skończywszy na mediach takich, jak już na początku cytowane wszystkie wymiary toruńskich mediów. Tyle mamy katolickich tygodników. Wszędzie ta tematyka się pojawia. Jest czym obronić się. I jest czym powtarzać tą wspaniałą prawdę. Mężczyzną i kobietą stworzył ich biskup Stanisław. Dziękuję.